Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną, proszę Państwa, dziś Ewa Przydryga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa serdecznie.
Ja od razu powiem, że będzie mrocznie i będzie niebezpiecznie, ponieważ Ewa Przydryga słusznie najpewniej się Państwu kojarzy z kryminałem, z thrillerem, z tym, co nas straszy, co nas kręci, co nas podnieca, można by powiedzieć, biorąc pod uwagę, jaka jest sprzedaż literatury gatunkowej w Polsce, nie sądzisz?
To prawda, ale moja pasja do tego gatunku nie jest kierowana wytycznymi rynku, a tym, że chyba ten podszerstek w mroku od zawsze we mnie gdzieś sobie był, drzemał. No i tak ewoluuje z biegiem czasu.
Ale wymyśliłaś sobie kiedyś siebie w ten sposób, że będziesz nas straszyć i zabierać w miejsca, w które być może czytelnicy i czytelniczki by się po prostu nie wybrali?
To nie był do końca patent, który sobie wykoncypowałam, a raczej już jako mała dziewczynka ciągnęło mnie do takich zawsze bardzo alternatywnych przestrzeni, miejsc i zawsze doszeptywałam sobie, co by było, gdyby... I zawsze ta wersja scenariusza prowadziła mnie do mrocznych rozwiązań. Nie wiem dlaczego. Z biegiem czasu katowałam też swoje młodsze kuzynki mrocznymi opowieściami z dreszczykiem i do teraz wypowiadają mi, że w jakiś sposób skrzywiłam ich osobowość. Ale czasami jeszcze dopominają się o jakieś ciekawe smaczki kryminalne i chyba w jakimś takim naturalnym odruchu akurat to ten gatunek stał mi się bliski. A jako, że kręci mnie również natura ludzka i psychologia, te moje książki okraszone są też dużą dozą psychologii właśnie i dramatyzmu, emocjonalności.
No to prawda. Proszę Państwa, my mamy przed sobą książkę, najnowszą książkę Ewy, Zęza. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Ona jest opatrzona takim zdaniem: zaginiona kobieta, śmierć przy starej latarni, morze wzburzone od zbrodni. Ale myślę sobie, że to, co najpewniej też Państwo zauważycie od razu, kiedy sięgniecie po Zęza, bo sięgniecie, to research. I to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej intryguje. Jak ty się przedzierałaś przez, no powiedziałabym, nieekskluzywne hotele, światła, pompę, blichtr, świeczki i instagramową wizję Bałtyku, tylko jednak przez to, do czego my trochę nie mamy dostępu, jako po prostu ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do nadmorskich miejscowości przeważnie na wakacje, ale też być może nie chcą.
Mhm. Generalnie w życiu intryguje mnie bardziej to, co jest pod tą zewnętrzną warstwą, jaką często lubimy pokazywać światu i o ile faktycznie większość z nas kojarzy morze z miłymi wspomnieniami, doświadczeniami, tak ja chciałam dotrzeć do tej najgłębszej, ciemnej toni i spoiwem, takim znakiem rozpoznawczym dla tej historii miało być morze i ludzie z nim związani. I tak sukcesywnie, krok po kroku docierałam do ludzi, którzy z morzem wiążą swoją karierę zawodową i życie, bo trudno czasami mówić o pewnego rodzaju zawodzie, który wykonują. Okazało się, że to jest wielopokoleniowa tradycja. I tak też dotarłam do rybaka, który wypływa z przystani Sopockiej i który pełni to swoje stanowisko, dziedzicząc je, tą miłość do morza, po ojcu, wcześniej po dziadku i po swoim wujku. Stanęliśmy przy łodzi rybackiej, która była totalnie surowa. Nic specjalnego, wydawałoby się, na niej się nie znajdowało. Były tylko nagie, podrapane, wysmagane wiatrem deski, znaczniki, kotwice, wyciągarka do ryb, no i tajemnicza zęza, czyli wieko, zamknięte jeszcze wówczas wieko, którym znajdują się smary, odpady. Ona jest swoistym rynsztokiem każdej jednostki
syf
pływającej.
Taki po prostu.
Taki syf, tak, ale jeśli przenieść to, wkodować to w naturę ludzką, a wspomniałam już, że lubię się dokopywać do tej natury ludzkiej, to może ona się kojarzyć też z brudnym sumieniem. Z takich wspaniałych jeszcze rzeczy, o których szybciutko wspomnę, bo tych konsultantów było więcej.
To... Ja cię jeszcze podpytam, spokojnie.
Dobrze. To miałam też okazję wdrapać się na pokład łodzi i dotknąć tego punktu tak zwanego GT, który jest sercem i duszą każdej jednostki pływającej. Właściwie to jest stara, taka pierwotna wersja łodzi, która jeszcze pływała z dziadkiem Rafała Tilsy, który udzielił mi konsultacji. I właściwie nie można już w tej chwili zdobywać patentów na nowe łodzie. Można tylko remodernizować te stare, które są. No i snuliśmy długo te opowieści. Potem konsultowaliśmy jeszcze życie, to co w nim, te piękne odcienie, ale i też mroki, bo te mroki też są właściwie w tej chwili połównie jest absolutnie dochodowym zajęciem, bo kiedyś rybacy przewozili około tony ryb, teraz to jest zaledwie 50 kg i to można nazwać udanym połowem. Więc zostają tylko ci, którzy są w stanie zagospodarować sobie jeszcze trochę inaczej życiową przestrzeń i ci, którzy kochają to z głębi trzewi. Także to był pierwszy człowiek morza, którego napotkałam na swojej drodze. Potem kawałeczek dalej udałam się do Gdyni, do siedziby SAR-u. To jest jednostka, w której stacjonują właściwie wszystkie i helikoptery, i jednostki pływające, które ratują życie na morzu. I przyszło mi rozmawiać z dwojgiem mężczyzn, którzy nie nabyli tej wiedzy w sposób tylko teoretyczny. Jeden z nich, kierownik, był niegdyś kapitanem statku, pływał na tych statkach przez 20 lat, a drugi, rzecznik prasowy, też był kiedyś ratownikiem. No.
To tak mocno przenosisz tych swoich dawców informacji do książki. Teraz tak sobie uruchamiam pamięć fabuły i myślę sobie, gdzieś to już czytałam.
Tak, zgadza się. Ja zawsze mam taki lekki lęk i niepokój, czy niezbyt mocno mieszam fikcję z rzeczywistością, ale ja tak mam, to jest trochę niezdrowe, ja poruszam się równolegle po dwóch płaszczyznach życiowych, tej, w której musimy, z którą musimy obcować na co dzień, tej, gdzie trzeba twardo stąpać po ziemi, i tej, którą sobie tkam, ale często spacerując nawet ulicami, w myślach wkodowuje mi się to równoległe życie i nie wiem, czy to jest zdrowe, przyznaję szczerze, ale tak działam, tak funkcjonuję.
Ale wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, że bardzo często w rozmowach nie tylko o literaturze, ale w ogóle o takiej kondycji społecznej też w XXI wieku i tego, czego nam potrzeba, czego nam brak, pojawia się autentyczność. Ona się pojawia i w kontekście treści w social mediach, i w kontekście literatury, i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, no co innego chcielibyśmy my jako czytelnicy, czytelniczki usłyszeć, jeśli nie to, że tak dalece historia, którą pisze autor czy autorka, są nią czy nim w stanie zawładnąć, że te płaszczyzny się miksują, no bo to jest chyba autentyczność wtedy.
Tak staram się tworzyć dokładnie i tę możliwość spotkania ludzi, którzy są zanurzeni w tym świecie, pozwala mi tą autentyczność wyłuskiwać. Poza ludźmi jest też literatura, są też miejsca, które odwiedzam, bo przecież równoprawnym bohaterem często do ludzi z krwi i kości, których staram się portretować, są też miejsca. Także praca nad moimi książkami zwykle trwa dosyć długo, około 8-9 miesięcy, bo dotarcie czasami do tych odległych zakamarków, czy umówienie się na spotkanie właśnie z kimś, kto ma mi to miejsce przybliżyć, to zajmuje wiele czasu. Podobnie jak wertowanie czasami kilku grubych tomiszczy, na przykład z książek z dziedziny psychologii, jeśli chce się wyłowić jakieś smaczki, na przykład takie o bezruchu tonicznym, które wplotłam w książkę, albo o kotwicy bezpieczeństwa, która też jest terminem psychologicznym. A jednocześnie wyłuskując te wszystkie rzeczy stricte teoretyczne, staram się tak nimi żonglować, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, żeby jednak wpisać to wszystko w kanwę literatury rozrywkowej, ale jednak to pojęcie rozrywkowe dla mnie staram się przynajmniej rozszerzać na taką literaturę, która chciałabym, żeby otwierała na nowe i uwrażliwiała. Nie chciałabym być tylko autorką kryminałów czy thrillerów psychologicznych.
Ale to jest ciekawe, co mówisz, wiesz, bo z jednej strony bardzo świadomie operujesz tą szufladką pod tytułem literatura rozrywkowa, no bo tak zwykło się mówić i bardzo często to w rozmowach o literaturze gatunkowej wraca, że albo twórcy są traktowani gorzej, aniżeli ci z tak zwanej literatury pięknej, albo właśnie, że to jest rozrywka. Mimo, że tych tematów bardzo trudnych, no, nie powiedziałabym, żebyśmy mniej poruszali w literaturze gatunkowej, no mówimy, bo jest mi tak łatwiej, ale nie poruszalibyście w takim natężeniu jak w literaturze pięknej. One rządzą się innymi prawami, czy dominują inne środki, co nie znaczy, że pytania nie pozostają te same, bo pytamy o naturę zła, pytamy o to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, pytamy o ludzkie granice, pytamy o to, jak w Zęzie to bardzo mocno wypływa, jak determinuje nasze życie to, co działo się w dzieciństwie, jak możemy to zamknąć, a tak naprawdę kiedy się otwiera, co przenosimy, co jest zapisane w genach, czy jest i tak dalej, i tak dalej. Więc czy faktycznie tylko rozrywkowa, może faktycznie tutaj trzeba dopisywać jeszcze, że to nie tylko tak, że mamy się bawić.
Nie, myślę, że nie tylko tak. Chociaż ja nigdy nie jestem też fanką zamykania czegoś w jakiejś szufladzie. Dla mnie praca nad każdą kolejną książką, to jest, ostatnio nawet sobie o tym myślałam, pewnego rodzaju podróż. Niektórzy lubią podróżować do najodleglejszych zakamarków, czy nie tylko w celach rozrywkowych, a dla mnie mogłabym postawić znak równości, że taką samą moc i wagę mają wspaniałe wakacje, jak też podróż po prostu po tych poszczególnych puzzlach i elementach, z których składam historię, nie tylko tych właśnie, które są plot twistami, bo nie mam absolutnie żadnego patentu na to, jak wyważyć te proporcje. One chyba jakoś podświadomie, już mając pewnego rodzaju bazę i doświadczenie poprzednich książek, bo Zenza jest chyba 13 książką w moim dorobku, to po prostu wysnuwa się z wielu różnych doznań, świadomych poszukiwań, ale zawsze z tyłu głowy przyświeca mi ta idea, żeby otworzyć więcej szuflad i samej w sobie je uporządkować, a potem podać je niby pod jakimś pancerzykiem fikcyjnej historii, ale dobrze wiemy, że te pancerzyki fikcyjnej historii to są tylko nasze własne jakieś takie... ja lubię sobie myśleć już po oddaniu książki o tym, że tworzy się między mną a czytelnikami most wtedy, bo każdy z nas prowadzi inne życie, wydaje się, że ma inne może potrzeby w zależności od środowiska, w jakim mieszka, ale to, co jest taką esencją i bazą jako ludzie, potrzebujemy tego samego. Miłości, poczucia bezpieczeństwa, rodziny. Boimy się, nie wiem, wizji śmierci, utraty tej stabilizacji i dlatego na tym moście bardzo często się spotykamy, bo każdy wysnuwa coś innego. Jeśli ktoś chce dedukować, odszukiwać zabójcy, okej, ku temu też są solidne fundamenty i podwaliny. A jeśli chce albo przeżyć jakiś katarzis, albo współodczuwać, albo poczuć, że nie jest osamotniony w pewnych bataliach, które toczy, to mam nadzieję, że też to odnajdzie w Zenzie.
Coraz częściej słyszę, powiem ci, że sama koncepcja kryminału jako takiego, czy pewnej zagadki, czy po prostu zwłok, zaginięcia, czyli czegoś, co jest wpisane po prostu w gatunek, jest absolutnie pretekstem do tego, żeby opowiadać o zupełnie innych rzeczach. Że to rozwiązanie zagadki to jest jakiś z elementów składowych, ale opowieść być może w ogóle nie jest właśnie o tym. Jak się rodziła Zenza? Jak do ciebie przyszła?
Na początku, poza tą myślą, że muszę jakoś połączyć się z tym gniewnym rykiem morza, była też historia, pewna historia prawdziwa, dosyć dramatyczna, która gdzieś nie dawała mi spokoju. Z tyłu głowy zawsze miałam przed oczami obraz Patryka Palczyńskiego, chłopaka, żeglarza, który w tajemniczych okolicznościach zginął w Gdyni. I pamiętam, że zwykle oglądam dosyć dużo tych programów kryminalnych. Słucham podcastów.
Karmisz się.
Trochę tak. Ale ta historia była inna. Była inna z wielu względów, bo czułam bliskość też topograficzną z tym chłopakiem. No i prawdę mówiąc, wiele niejasności było w temacie jego śmierci. To był chłopak, który pracował jako żeglarz zawodowo, przetransportowywał różne jachty i inne jednostki pływające do najodleglejszych zakamarków w różnych krajach świata. I tych wypraw na swoim koncie miał sporo. Z jednej z takich wypraw wrócił odmieniony. Jego mama twierdziła, że był zamknięty cały czas, potem przebywał sam ze sobą i nie dzielił się tym, co mu się przydarzyło, ale ewidentnie był naznaczony czymś. No i w swoją ostatnią wyprawę na Nową Zelandię, jak się potem okazało, bo mamie nie powiedział, gdzie wyrusza, zresztą rzadko miał w zwyczaju zwierzać się, gdzie, jakie konkretne miejsce obiera, nie dotarł tam. Kilka tygodni później, dwa tygodnie później jego zwłoki wyłowiono z basenu morza, właściwie nieopodal wyjścia do portu w Gdańsku. I one miały przyczepione do kostek bardzo ciężkie, 20-kilogramowe płyty chodnikowe. Jego nadgarstki były związane taką parcianą taśmą. I najbardziej kuriozalne w sprawie tej dochodzeniowo-śledczej było to, że no, popełniono wiele błędów. Na przykład na tej parcianej taśmie znaleziono ślady DNA śledczego, co jakby sugeruje, że nieodpowiednio zabezpieczył się. I jakby tych wtop było bardzo wiele. Finalnie uznano, że Patryk popełnił samobójstwo.
Co bardzo... Mimo skrępowanych nadgarstków?
Tak.
Bo to taka pierwsza myśl, która przychodzi do głowy.
Dokładnie, tak. To znaczy, jeśli chodzi o płyty chodnikowe, to może nawet nie było dziwne, bo często samobójcy, tacy, którzy obciążają się, żeby ich organizm nie zaczął w jakimś takim odruchu walki próbować wydostać się na powierzchnię wody. Ale wskazówek na to, że ten chłopak żył jeszcze przez kilka dni po zaginięciu, było więcej. On chociażby nosił taki bardzo charakterystyczny, trudno dostępny wtedy zegarek marki Aviator, który wskazywał, że przez te kilka dni znajdował się na terenie Sea Tower, z tego bardzo nowoczesnego kompleksu gdyńskiego. I dlaczego wróciłam do tej historii Patryka? Bo pierwszą osobą, do której trafiłam, żeby rozmawiać o morzu, był mój sąsiad, pan Darek, który jest trenerem żeglarstwa i pracuje w gdyńskim jachtklubie od wielu, wielu, wielu lat. I po prostu ja chciałam zapytać go, w jaki sposób operuje się jachtem, no bo wiem, że moja bohaterka Gina.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy tę Ginę.
Po prostu ja się czuję jak w Matrixie.
Tak, bo ja tutaj mogę, jak jesteśmy w eterze, przyznać, że faktycznie Georgina Gina była inspiracją dla nadania imienia mojej bohaterce, to zdecydowanie.
Ale wiesz, jakie to było dziwne.
A jeszcze dokończając tylko tą myśl o tym sąsiedzie, zapytałam go właśnie o to, jak poprosiłam go, żeby wprowadził mnie na pokład jachtu, objaśnił, jak nim się steruje i wtedy powiedział do mnie, ale wie pani, jeśli chodzi o mroczne historie, to jednej byłem świadkiem, niestety, mój uczeń, Patryk Palczyński, zginął na morzu i może powiedział mi trochę też prywatnych rzeczy z życia tego chłopaka, ale właściwie nikt z jego najbliższego otoczenia nie wierzy w to, że to mogło być samobójstwo. Faktycznie coś złego działo się w życiu tego chłopca i no niestety pozostało to nierozwiązane. Jego mama do teraz walczy, zbiera wszelkie możliwe, jeszcze po tylu latach wiadomo, że minęło, o Boże, sporo czasu, kilkanaście lat, ale wciąż gdzieś czasami te jączące się rany, pożegnania, których nie można doprowadzić do końca, sprawiają, że człowiek nie jest w stanie gdzieś tam żyć na nowo. I tak, także w Zęzie nie ma co prawda historii Patryka, ale ta scena
ale
prologu...
Ale z tego, co opowiadasz, to są motywy, które
tak,
się...
Tak, tak, to był taka myśl, żeby móc w jakiś sposób też... żeby ten chłopak mógł mi towarzyszyć w tej scenie otwierającej w pewien sposób.
Ciekawa jestem, czy dla osób, które te historie znają z takiego swojego osobistego doświadczenia, bo na przykład znały bohatera opowieści twojego sąsiada, czy w jakiś sposób to w nich pracuje? Na przykład po przeczytaniu Zęzy masz takie informacje na przykład? Czy to gdzieś się pojawiło w jakimś takim, nie wiem, może rozliczeniu, może poszukiwaniu? Nie chcę za dużo powiedzieć, bo musiałabym zdradzić zakończenie, jak być może to pracuje w tych osobach, ale zastanawiam się, czy wracały do ciebie takie komentarze, że nie wiem, że jest to jakiś rodzaj ukłonu, może zapisania trochę inaczej części przynajmniej historii. Może to komuś po prostu sprawiło, czy przyniosło chociaż odrobinę ulgi?
Nie miałam jeszcze póki co takich sygnałów, bo od premiery minęło dopiero kilka dni, ale jeśli chodzi o taki też drugi świadomy ukłon w stronę kogoś, kto odszedł, a kto też pomógł mi w tej historii, to właśnie tato Rafała Rybaka, z którym, jak wspomniałam, konsultowałam wiele, wiele tematów, ale wiem, że kilka miesięcy przed tymi konsultacjami jego tato zmarł, a oni pracowali razem na tym morzu i właściwie trudno jest w pojedynkę spychać tą łódź z płoc, bo Rafał nie ma wyciągarki. Po prostu siła mięśni musi działać, żeby zepchnąć tą kilkotonową łódź.
A odpowiada tak jak Jakub w książce?
Tak, tak. Jest, to oczywiście wszystko odbyło się za jego pozwoleniem, bo wiem, że to jest taka naprawdę bardzo delikatna materia i pewne rzeczy, które się przemyca z życia ludzi, to należy zapytać o zgodę, więc zapytałam, ale ta relacja ojca i syna, którzy pracują nad tym morzem, to był też mój własny ukłon w stronę tego taty jego, bo oglądałam też wiele filmików i podcastów słuchałam, które znalazłam się w sieci i jakoś po pierwsze mi samej, nie znając tego człowieka, trudno było się pogodzić z jego odejściem, ale on też pewnego rodzaju dał ducha Gerardowi Szado, czyli ojcu mojego protagonisty.
Ja Państwu teraz może przeczytam bardzo szybciutko, co o tej książce mówi wydawca, żeby nam trochę łatwiej było teraz manewrować w tym, co fabularnie Ewa nam serwuje. Tak. Zatoka Gdańska. Zaginiona kobieta, mroczne tajemnice rybaków, stara latarnia i morze wzburzone od kolejnych zbrodni. Wracający z połowu Jakub natrafia na dryfujący samotnie jacht swojej żony, piosenkarki Ginny Szado. Na pustym pokładzie mężczyzna znajduje liczne, krwawe ślady. Po koncercie, który kobieta dała zeszłej nocy, Gina nie wróciła do domu. Służby rozpoczynają poszukiwania na morzu. Bezskutecznie. Z czasem Jakub odkrywa, że jego żona miała wiele sekretów. Dociera do jej fanów, stalkerów, trafia na pogróżki. I wreszcie na niepokojący przedmiot ukryty głęboko w ich łóżku. Tropy prowadzą do starej latarni morskiej w Stilo, gdzie w przeszłości Ginny zdarzyła się jeszcze inna tragedia. Rodzinne biwakowanie przerwała wtedy śmierć. Jak się okaże, nieprzypadkowa. No i oczywiście pytanie, które ma nas złapać już zupełnie na haczyk. Jakie jeszcze mroczne sekrety skrywa bałtyckie wybrzeże? No myślę, że tych sekretów to jest całe mnóstwo. Czy nie bałaś się sięgnąć po dzieci? Nie chcę za dużo, żebyśmy opowiadały, ale wydaje mi się, że cokolwiek musimy powiedzieć, żebyśmy chyba dobrze później meandrowały między tą historią.
Bałam się bardzo i do teraz jeszcze mam taką zagwozdkę, czy dobrze, że poruszyłam taką bardzo subtelną materię, bo no faktycznie w książce pojawiają się dzieci i taka scena znamienna, chociaż chyba nie chcę mówić do końca, czego ona dotyczy.
Ja dlatego też tak chodzę na paluszkach, no tak będziemy niestety, tak to zawsze jest.
Tak, no właściwie o pewnej krzywdzie, nie wiem, czy możemy o tym flashbacku do przeszłości Ginny powiedzieć, czy nie, czy to za dużo?
Myślę, że tak, dlatego, że jednak będziemy, to znaczy ja chciałabym cię też zapytać o te powroty, to znaczy o to, co nam się roi w głowie. Nie musimy dokładnie mówić, co się działo, ale myślę, że to jest duża wartość zęzy, więc
dobrze.
Jeżeli może państwo nie poszukują takiego właśnie bardzo brutalnego, jakiegoś takiego zimnokrwistego, wymierzonego na przekraczanie granic tekstu do czytania, tylko takiego, który jednak oferuje nam trochę więcej, to może warto o tym powiedzieć. Tak sobie tutaj gdybamy z Ewą.
To prawda. To zacznę może troszkę od tego determinizmu historycznego, czyli sztywnego pojęcia, ale które jest mi bliskie z racji tego, że bardzo często lubię doszukiwać się tego zażywia zła, czy traum, czy problemów, które potem rosną i ewoluują niestety właśnie w dzieciństwie. I postać Ginny jest bardzo, no taka wielopłaszczyznowa i złożona. Zresztą podobnie jak postać jej siostry, bo obie dziewczynki w swoim wczesnym dzieciństwie wychowywały się w domu przemocowym. Ale to była taka przemoc, która często najczęściej nie pozostawiała śladów, bo głowa rodziny, ojciec był człowiekiem cierpiącym na psychopatię. A prawdę mówiąc, w moim otoczeniu był taki człowiek i doskonale wiedziałam już po czasie, jak bardzo łatwo można było wyciągnąć mylne wnioski, bo na zewnątrz wobec innych ludzi był człowiekiem totalnie elokwentnym, inteligentnym, wiedzącym jak wejść w jakąś poszczególną rolę. I obawiam się, że tacy ludzie są najbardziej niebezpieczni. Faktycznie te rzeczy, które działy się za zamkniętymi drzwiami, dosłownie za zamkniętymi roletami, no one też wiem, że się w życiu wydarzały. I często osobie takiej, która jest pod wpływem takiego przemocowego środowiska, powiedzieć, co dzieje się na zewnątrz, a już wtedy następują zmiany takie, które rzutują na całe życie. Na przykład u osób, które są narażane na taką ciągłą traumę, bardzo często różne ośrodki w mózgu ulegają pewnej degradacji. Na przykład, i to jest naukowo potwierdzone, że hipokamp odpowiedzialny za przetwarzanie wspomnień, za szeregowanie ich w właściwej kolejności, bardzo często dwukrotnie się kurczy i zmniejsza permanentnie. Generalnie rzecz biorąc, cała biochemia w mózgu może zmienić się do tego stopnia, że sytuacja, która nie wywołuje tego, nie powinna wywołać zapalnika stresu i dla innych jest irracjonalna, w tych osobach, które kojarzą, na przykład to może być faktura jakiegoś przedmiotu, jakiś głos, zapach albo buty, jak było to w przypadku Ginny, których nigdy nie lubiła ściągać, nawet w dorosłości, to właśnie te stresory urastają do czegoś, co wywołuje ten paraliżujący strach. Także nie zawsze jest tak, że opuszczając jakieś środowisko, w którym żyjemy, opuszczamy wszystko to, czego doświadczaliśmy i co przeżywaliśmy. I oczywiście, jeśli mamy tego świadomość, że należy udać się do terapeuty, to jest rozwiązanie, ale to często jest bardzo długa batalia, żeby zresetować ten swój system operacyjny, który mieliśmy często wkodowani. Więc tak, jeśli chodzi o Ginę. No a jeśli chodzi o inną sytuację, no w momencie, kiedy chyba najwyżej wytniemy to, jeśli to nie będzie odpowiednie.
Będziemy lawirować.
Dobrze. No, dzieje się w zęzie krzywda dziecku i tu nie będę, broń Boże, wskazywała, kto to był. Natomiast była to jedna z najtrudniejszych scen, którą przyszło mi napisać autentycznie. Ja generalnie miewam tak, że mocno zespolam się ze swoimi bohaterami. Nawet jak piszę o antagonistach, to mam świadomość, że muszę im dać motywację, która będzie wiarygodna, że to zło nie jest po prostu, nie bierze się pod wpływem jakiegoś impulsu ani chwili, tylko jest wypadkową wielu czynników. Ale ta scena, której ktoś zastanawia się, czy po prostu położyć dłoń nad ustami dziecka, czy nie, czułam się autentycznie, jakbym wtedy siedziała w tej tytułowej zęzie, cała po prostu pokryta jakimś brudem i lepką mazią. I generalnie jest mi trudno zawsze wyjść też z roli twórczej. I to nie działa na zasadzie wyłącznika. Podziwiam tych i wiem, że po prostu moi koleżanki i koledzy po piórze szybciej jakoś udaje im się wydostać z tej głębi, a ja czułam się totalnie źle i pamiętam, że wtedy chciałam wyjść na świeże powietrze. To był weekend majowy, piękna pogoda i po raz pierwszy zdarzyło mi się tak, że nie mogłam długo wyjść z myśli o tym, co zrobiłam i nawet ludzie, którzy mnie mijali, autentycznie przypominali mi takie piankowe naklejki, które kiedyś w latach 90. były, no, dzieci je kupowały i sobie gdzieś klejały. Wydawały mi się takimi nierealistycznymi bytami i pomyślałam sobie wtedy, że być może przekroczyłam o jedną granicę za daleko.
Ale powiedz swoją, bo tak sobie myślę, że jednak wypuszczasz tę historię w świat. Myślę, że to nie jest miejsce, żebym ja się dzieliła emocjami. To zostawiam państwu, bo to o odkrywanie chodzi. Ale zastanawiam się, czy jeżeli ty tak dalece czujesz, że trudno ci się otrząsnąć z historii, którą przedstawiasz, czy przynajmniej z elementów tej historii, masz takie zawahanie, czy serwować to komuś po drugiej stronie tej książki?
Oczywiście, to zawahanie jest. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że jest w tym autentyczność. Oczywiście nie mówię o sposobach krzywdzenia, ale że być może, skoro poruszam się w tym gatunku, być może ktoś znajdzie też w tym swoje własne, nie wiem, katarzis. Ale nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo temat faktycznie krzywdy dzieci, on jest takim tematem, gdzie człowiek stąpa po cienkiej linii, ale z drugiej strony w życiu niestety często w mediach słyszymy o historiach, o krzywdzie dzieci, więc Być może nierozważnym byłoby też zamykanie oczu na rzeczy, które dzieją się obok nas. I to, co ja piszę, nie ma być dla nikogo funkcją inspiracyjną, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że pewne refleksje, które będą ludzie mieli po przeczytaniu tej historii, sprawią, że być może ich oko i ucho będzie bardziej wyczulone na to, co dzieje się za drzwiami sąsiada, bo wszyscy, wydawałoby się, wiemy, jak postępować w takiej sytuacji, ale chociażby ostatnia medialna sytuacja, która mnie osobiście bardzo poruszyła, dotyczyła nie dziecka może, ale młodej dziewczyny, imigrantki z Ukrainy, która na oczach współpasażerów została zamordowana przez mężczyznę, przez Afroamerykanina, i nikt przez 40 sekund, czyli aż do momentu, kiedy ta dziewczyna się wykrwawiła, nie ruszył jej z pomocą. Dopiero po tej niespełna minucie zainteresował się nią inny pasażer tego pociągu, ale przyszedł z innego wagonu, więc myślę, że warto mówić, pokazywać takie rzeczy, żebyśmy te oczy otwierali szerzej.
Ja sobie też myślę, że ty zaglądasz, wiesz co, w takie przestrzenie, do których my sami sobie nie torujemy drogi. To znaczy, jeśli mamy wspomnienia, które są traumatyczne, czy po prostu są bardzo trudne z naszego dzieciństwa, to trochę się zamykamy. Jeżeli przyglądamy się światu, to jesteśmy właśnie tak zarzuceni jednak tymi złymi informacjami i złymi doniesieniami, że być może próbujemy szukać czegoś, co nam da nadzieję. I wiesz, czytając Zenzę, bardzo się chwytałam takich fragmentów, które dawały nadzieję. Czyli to, że człowiek potrafi się nie poddawać, nawet jeśli jest źle, nawet jeżeli być może tuż przed katastrofą wszystko się zawaliło, to jakby pcha nas jednak człowieczeństwo. Wydaje mi się, że niezwykle istotne w takich historiach jest poszukiwanie równowagi i poszukiwanie dobrych emocji. I ty też nie stronisz od piękna, przywiązania, tradycji, nawet jeśli jest trudna, w Zenzie.
To prawda, bo generalnie strach, który jest takim motorem napędzającym książki, on nie jest w zasadzie niczym złym. To, że go odczuwamy, jakby pychą byłoby wypierać jego istnienie, a sztuką jest właśnie stawić czoło i zmierzyć się, stanąć w szranki z tym, czym strach jest, i odpowiednio po prostu stawić czoło tej batalii. Ale faktycznie moja historia jest też pełna nadziei. Ja nigdy nie staram się tylko zanurzać tylko i wyłącznie w mroki. Staram się z tych mroków
zostawić nas w tej smole po prostu. Przebabrajcie wszyscy.
Nie, jest piękny obraz trudnej jednak miłości, ale miłości wydawałoby się dwóch zupełnie różnych ludzi, bo Gina jest artystką estradową, funkcjonującą w takim dosyć mocno komercyjnym świecie, występującą przed rzeszą ludzi, a z kolei Jakub prowadzi bardzo samotniczy tryb życia, wypływa z ojcem i wystarcza mu do szczęścia. Może nie jedynie wystarcza, ale dobrze i spełniony czuje się, obcując z przyrodą. Zresztą to znamienne zdanie, które wypowiada w książce, to jest też zdanie prawdziwe, które wypowiedział pan Rafał, dający mi konsultacje. Powiedział, że na morzu czuje się najbardziej sobą, bo na lądzie szybko wysycha, i myślę, że w tym jednym zdaniu też kryje się wiele. No i właśnie, wracając do tych wartości, to starałam się pokazać to, że nawet te dwa zupełnie różne światy potrzebują wręcz siebie nawzajem, bo tak jak Ying i Yang przecież mają dwie przeciwstawne moce, ale te dwie przeciwstawne moce stanowią najlepszą jedność, jeśli się połączą. I zresztą często też chyba w życiu przyciągamy się trochę na zasadzie tego wspólnego korzenia, który mamy, ale pewnych przeciwieństw i uzupełniamy się. Także no, jeśli podobnie jak w przypadku moich bohaterów, których napędza jednak intuicyjne postrzeganie i empatia, bo to ich oboje charakteryzuje. Tak, Gina jest ekstrawertyczką, Jakub jest introwertykiem, ale bardzo dobrze te dwie płaszczyzny ze sobą połączyć. Także jest to, myślę, mam nadzieję, namacalne w tej historii. Miłość, przywiązanie i walka o to, żeby dotrzeć do tej prawdy, jakkolwiek ona niebezpieczna by nie była, jeśli wierzymy, że ktoś, kogo kochamy, jest dobry, ale może tylko te cienie, które gdzieś nabył po drodze, sprawiają, że coś ukrywa, że to ten strach, a nie to dlatego, że ten fundament jest inny niż myśleliśmy. Także Jakub Szadow to nie zwątpił. Tak, ale jeśli chodzi o te inne aspekty, to pojawia się też rodzina jako filar. Miłość rodzinna taka, w której czasami nie pada wiele słów, jak to w tej rodzinie rybaków, ale gdzie liczą się bardziej czyny.
A wiesz, że dlatego zapowiadając naszą rozmowę w social mediach, powiedziałam, że też będziemy rozmawiać, czy napisałam, że będziemy też rozmawiać o milczeniu, bo dużo trudniej jest zbudować na gestach opowieść, ale taką, która ma faktycznie solidne podstawy. Łatwiej pędzić za dialogami, prawda? Ale opisać to, co dzieje się w milczeniu, już nie jest takie łatwe, tak mi się wydaje.
To prawda. A ja pamiętam dokładnie, jak zapytam, jako że dość silnie rozbudowany jest ten wątek ojca i syna, którzy są rybakami, zapytałam pana Rafała o to, jak komunikują się na pokładzie tej łodzi. On powiedział, że właściwie nie komunikują się. Wystarczy, że spojrzą sobie w oczy, skiną głowami i każdy z nich wie, co ma robić. I nawet taki bardzo specyficzną ciekawostkę powiedział mi o tym, że zawsze kiedy on prowadził ich łódź rybacką, a ojciec zasypiał na tych nagich deskach, bo nie było tam innej przestrzeni do snu, i ojciec zawsze się wybudzał nie ze względu na słowa, którymi zwrócił się do niego jego syn, tylko słyszał, jak silnik zmniejsza swoje obroty, bo mieli zarzucić sieci albo je wyłowić, i wiedział, że to jest ten moment jakiegoś, po prostu było to wpisane w ich rytuał, i ten rytuał bardzo często odbywał się bez słów, ale no ale właśnie, można wiele rzeczy odczytać też z tych mikrogestów i przede wszystkim z działania w sytuacjach podbramkowych, bo ono często najwięcej mówi o człowieku. Czasami te gładkie słowa, które do siebie kierujemy, one są piękne, ale co z tego, jak nie po prostu nie przekładają się na czyny. Ja osobiście chyba też wolę, jak tych słów jest mniej, ale one są prawdziwe, autentyczne, i jak wiem, że mam czyjeś plecy i mogę na kimś polegać, bo sama też staram się taka być dla drugiego człowieka.
A powiedz mi, zostaniesz nad morzem i w morzu i obok morza? Bo to jest, powiedziałabym, no z jednej strony wydawałoby się, że stosunkowo łatwe. No żywioł nieokiełznany, przestrzenie, które wciąż kryją potwory. Tak sobie myślę, że no najmniej mamy zbadane terytoria morskie i te, które, na które składają się oceany. W związku z tym można tam nawet realizm magiczny po prostu do potęgi entej po prostu wykorzystać. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że no moglibyśmy chyba jeszcze posprawdzać, co tam się dzieje wokół.
Moglibyśmy. Prawdę mówiąc, ja teraz jestem generalnie takim dziwnym nomadem, który za dużo chyba kursuje w swoim życiu, bo teraz związałam najbliższy rok swojego życia z Krakowem, ale za mało...
Ale my ci się w ogóle nie dziwimy w Krakowie, wiesz?
Że ja wiem, tutaj... fajnie tu jest. Ale póki co czuję, że jeszcze jestem bardziej turystką niż krakowianką. I pewnie nie tą, tylko następną książkę chciałabym osadzić w realiach tutejszych, ale właśnie ostatnio dla fanu, jeszcze pod koniec lata, wybrałam się na motorówce z rodzinką do takiego, wydawałoby się, bardzo uroczego miejsca, znajdującego się w Mikoszewie. No i jest tam rezerwat przyrody i między innymi na terenie tego rezerwatu u ujścia rzeki Wisły, który łączy się z Bałtykiem, znajduje się takie sanktuarium fok, czyli miejsce, w którym 150 foczek sobie bytuje, i my te radosne foczki pływające, wynurzające się spod wody oglądaliśmy, a ja oczywiście zamiast czerpać radość...
Ja czekam. No kto tam zginął? Czy już masz jakąś historię?
Trochę tak. Ojej, trochę ktoś między tymi fokami się tam wypłynie, ale już no niestety nie będzie żywy. Tak, także już sobie to wyobraziłam, więc chyba ta kolejna historia to tam. Możemy mały smaczek jeszcze?
Możemy.
Chciałam, żeby Zenza, ta moja książkowa Zenza, była takim miejscem, w którym mój bohater znajdzie dowód. I to nie będę może nazywać tego przedmiotu, ale to jest mały przedmiot wykonany z metalu.
Tak, w ogóle niepozorny.
Bardzo niepozorny, natomiast prawie nigdy on się do Zenzy nie trafia. Rafał Rybak powiedział mi, że nigdy na oczy nie widział go w Zenzie. A już po oddaniu tekstu do druku, kiedy kręciliśmy materiały promocyjne właśnie z panem Rafałem Rybakiem, weszliśmy na pokład jego kutra i poprosiłam, żeby uchylił wieko tej Zenzy, żebyśmy mogli przyjrzeć się dokładnie, co tam się znajduje. Wiedziałam, że szlam, ale dobrze byłoby z organo, może nie organoleptycznie, po prostu go zobaczyć.
Wsadziłaś rączkę, coś chce, dobrze. Ewa, ty się tu przyznaj, słuchaj, bo może my po prostu uważamy, że ty tam niczego nie dotykasz, a tutaj się okazuje,
nie, ja wszystko lubię. Wszystko. I mnie tam niespecjalnie brzydzą takie rzeczy. Im bardziej niebezpieczne, dziwne, tam bardziej mnie ciągnie. Ale tym razem nie wsadziłam tam palucha, bo inna rzecz, taka dosyć zaskakująca się wydarzyła. Widziałam to wieko od tyłu, natomiast pierwsze, co zwróciło moją uwagę, było brew pana Rafała, która powędrowała, taki łuk brwiowy poszedł do góry i powiedział, co to tutaj robi? I wszyscy pochyliliśmy się, mówię wszyscy, bo tam był fotograf, kamerzysta, bloger, który towarzyszył mi przy kręceniu tych materiałów, Rafał i ja. I okazało się, że w tym szlamie zanurzony był mały, srebrny, metalowy przedmiot, dokładnie ten sam, o którym pisałam w swojej książce. I świadkiem jest mi Bartek Soczówka, organizator festiwalu Crime właśnie, który towarzyszył mi i który był już po przeczytaniu książki, więc na pewno potwierdzi, że było to co najmniej zaskakujące. A ja chcę sobie myśleć, że to jest jakiś dobry znak z góry, albo od taty Rafała, albo od moich nieżyjących rodziców. Myślę sobie, że ktoś tam piastuje taką swoją opiekę nad Zenzą.
Proszę Państwa, Ewa Przydryga, Zenza, Wydawnictwo Literackie. Poleca się do czytania. To, co mogę Państwu zagwarantować, to to, że czyta się szybko, chyba że nie będą Państwo mieli na to ochoty, tylko będą sobie dawkować, co też można robić jak najbardziej, ale chce się. Są takie książki, które wręcz narzucają tempo przewracania kartek. Taka jest Zenza, więc absolutnie proszę sięgać. Nie tylko ze względu na imię bohaterki, ale ja już powiedziałam, że wyłączam obiektywizm, więc proszę mi nie robić z tego zarzutu. Ewo, bardzo ci dziękuję za opowieść i za podzielenie się tymi historiami, zwłaszcza związanymi z historią powstania Zenzy. No i co? Czekamy na dalsze eksploracje. Bałtyckie, może nie bałtyckie, focze.
Focze i nie tylko. Dziękuję Tobie za wspaniałą rozmowę i do usłyszenia i zobaczenia.
No i proszę Państwa, my też się żegnamy. Mówimy dobranoc, a w zasadzie mówi Georgina Gryboś i siedzący za magiczną szybą Paweł Lorenz, który realizował dla Państwa dzisiejszy program. No to powiedziałabym takie mroczne pozdrowienia dzisiaj.
Tu Radio Kraków Kultura.